Smak buntu i kapitału, co mówi o nas plaster boczku. Boczek jest produktem niebezpiecznie prostym. Leży na talerzu z taką oczywistością, jakby nie wymagał teoretycznego uzasadnienia. Można ulec złudzeniu, że to tylko chrupiący plaster mięsa. Niemniej rzeczy najprostsze najskuteczniej przechowują pokłady przemilczanej przemocy symbolicznej. To niewidoczna forma dominacji narzucająca hierarchię gustu jako naturalne. W nowoczesnej kulturze konsumpcyjnej nic nie jest tylko jedzeniem. To jeden z najbardziej pierwotnych sposobów kategoryzowania rzeczywistości. Dzielimy świat na czysty i nieczysty, nasz i obcy. Boczek przechodzi przez tę opozycję niczym przez kolejne stacje procesu cywilizacyjnego. Aby zrozumieć to zjawisko, musimy widzieć w boczku skomplikowany znak społeczny. Mark A. Johnson, rekonstruując dzieje amerykańskiego bekonu, udowadnia, że zwykły produkt spożywczy może stać się archiwum klasowej pogardy, medycznej paniki oraz nostalgicznego snobizmu. Pierre Bourdieu pomoże nam zinterpretować boczek jako narzędzie dystynkcji. Thorstein Veblen ukaże go jako obiekt ostentacyjnej antyostentacyjności. Mary Douglas wskaże na substancję naruszającą kulturowe granice czystości. Perspektywę tę uzupełniają Michael Pollan oraz Marion Nestle, którzy analizują polityczną ekonomię jedzenia. Boczek ujawnia głęboki konflikt między gustem, statusem, rynkiem a moralnością. Jeśli jedzenie jest językiem społecznym, to boczek jawi się jako jeden z jego najbardziej obscenicznych, a zarazem precyzyjnych idiomów. Slogan jest boczkiem myśli, skwierczy, pachnie i uzależnia, lecz niekoniecznie dostarcza wartościowego odżywienia intelektualnego. Analiza tego produktu wymaga wyjścia poza sferę czystej gastronomii w stronę socjologii władzy. Musimy zapytać, kto ustala reguły gry, w której plaster wieprzowiny staje się orężem w walce o prestiż. Dopiero wtedy dostrzeżemy, jak głęboko w strukturę naszych posiłków wpisana jest hierarchia społeczna. Gust nigdy nie jest niewinną preferencją jednostki, lecz systemem klasyfikacji będącym formą władzy. To, co klasy dominujące nazywają dobrym smakiem, jest zazwyczaj ich własnym nawykiem przedstawionym jako wzorzec naturalny. W tym punkcie rodzi się przemoc symboliczna, która sprawia, że pewne wybory konsumpcyjne stają się powodem do dumy, a inne do wstydu. Historia boczku stanowi podręcznikowy przykład tego, jak smak może zostać wykorzystany jako skuteczna broń w walce klasowej. Gdy produkt ten stanowił podstawę diety ubogich, elity opisywały go jako oznakę prymitywizmu. Boczek uosabiał niski habitus, czyli zespół trwałych dyspozycji właściwych dla grup o niskim kapitale kulturowym. Był symbolem cywilizacyjnego zapóźnienia, przy czym w tamtym kontekście tłuszcz był piętnem biedy, a nie kulinarnym atutem. Klasy wyższe posiadają unikalny przywilej. Mogą konsumować estetykę biedy, nie będąc poddanymi jej brutalnemu przymusowi. Wybierają prostotę nie z braku alternatyw, lecz dlatego, że mają w pełni zabezpieczoną złożoność życia. Ich smak nie jest sentymentalnym powrotem do ludowości, lecz wyrachowaną konwersją tejże ludowości w kapitał kulturowy. Pierre Bourdieu dostrzegłby tu mechanizm dystynkcji przez antydystynkcję. Dawny snob manifestował pozycję kawiorem, podczas gdy nowy snob manifestuje ją poprzez pozorną rezygnację z wszelkich oznak snobizmu. Wybiera surowy drewniany stół i bekon od świni starej rasy. To forma dominacji znacznie bardziej wyrafinowana, ponieważ skutecznie udaje swoje przeciwieństwo. Najwyższy snobizm zaczyna się wtedy, gdy elita zamawia prostotę i prosi o kartę win, łącząc to, co niskie, z tym, co wymaga najwyższej kompetencji. Baconmania i ruch Kraft Bacon nie są przeciwieństwami klasowymi, lecz dwoma trybami tej samej kultury nadmiaru. Thorstein Veblen opisał konsumpcję ostentacyjną jako nabywanie dóbr w celu demonstrowania statusu. Współczesny kapitalizm wykształcił formę subtelniejszą, ostentacyjną antyostentacyjność. Prestiż w tym wydaniu nie musi oślepiać blaskiem kruszców, może natomiast pachnieć dymem z rzemieślniczej wędzarni. Kraft Bacon staje się przedmiotem weblenowskim w przebraniu antyweblenowskim. Konsument nie demonstruje bogactwa poprzez jedzenie kawioru, lecz poprzez kompetencję kulturową i wiedzę o pochodzeniu produktu. To luksus po epoce luksusu jawnego, który niemal wstydzi się wyglądać jak luksus. Współczesna klasa wyższa uwielbia spowolnienie, ponieważ sama żyje w nieustannym, wyczerpującym przyspieszeniu. Slow food, slow fashion, a wreszcie slow bacon. Wszystko musi być slow, ponieważ życie stało się tak fast, że nawet powolność trzeba zamówić z dostawą do domu. W tym sensie rzemieślniczy boczek nie jest tylko jedzeniem, lecz specyficzną usługą temporalną. Kupuje się w nim czas, którego nie ma się w realnym życiu. Jest w tym jednak gorzka ironia. Kiedy bogaci kupują sobie powolność, biedni nadal muszą czekać w kolejkach, których nikt nie nazywa slow. Boczek jako materia nie na swoim miejscu to koncepcja, którą najlepiej wyjaśnia Mary Douglas. Społeczeństwa tworzą sztywne kategorie, a wszystko, co przekracza ich granice, budzi lęk i fascynację. Boczek w dobie bacon money nieustannie opuszczał przypisane mu miejsce. Był elementem śniadania, a stał się deserem, perfumami, a nawet gadżetami erotycznymi, naruszając granice między sferą sakrum i profanum. Każde takie przesunięcie generowało potężną energię kulturową, ponieważ naruszenie porządku sprzedawano jako żart lub akt odwagi. Zakaz wcale nie zabija pragnienia, lecz nadaje mu niemal widowiskowy charakter. Michael Pollan przypomina nam: jedz jedzenie, nie za dużo, głównie rośliny. W przypadku boczku jego przesłanie sugeruje, że żaden slogan reklamowy nie zastąpi nam utraconego ekosystemu. Problemem nie jest sam produkt, lecz przemysł, który skutecznie oddziela konsumenta od źródła. Pollan krytykowałby współczesne złudzenie dietetycznej redukcji, w którym kultura skupia się na izolowanych składnikach zamiast na całości. Boczek w epoce diety Atkinsa został brutalnie wyjęty z kontekstu i wpisany w makroskładnikową metafizykę. Społeczeństwo nieustannie pragnie prostej przyczyny swoich bolączek oraz natychmiastowego odkupienia win. Marion Nestle pomaga nam zrozumieć, że nasze codzienne decyzje przy stole nigdy nie powstają w próżni. Są one precyzyjnie kształtowane przez lobbying i kampanie promocyjne. Słynne hasło Bacon makes it better wcale nie jest niewinnym żartem, lecz elementem systemowej walki o naszą wyobraźnię. Przemysł wieprzowy miał interes w tym, by boczek przestał być postrzegany jako tłusty, wstydliwy problem. Strategia była inteligentna. Zamiast namawiać do jedzenia wielkich porcji, przekonano restauracje, że boczek poprawia smak niemal wszystkiego. Stał się on niewidzialnym składnikiem wzrostu sprzedaży. Eric Schlosser pokazał, jak masowe jedzenie łączy standaryzację z inżynierią smaku. W tej ponurej perspektywie boczek okazuje się idealnym dopalaczem systemu. Bacon mania w epoce mediów społecznościowych stała się paliwem dla rynku uwagi, gdzie liczy się przede wszystkim potencjał wizualny. KFC Double Down czy baconowe szejki nie są kulinarnym żartem, lecz precyzyjnie skalkulowanym wydarzeniem. Skandal kaloryczny stanowi fundament strategii promocyjnej, maskującej prozaiczną rzeczywistość produkcji. Ray Patel zwróciłby uwagę na głębokie nierówności wpisane w tkankę globalnego systemu żywnościowego. Boczek w dobie bacon money jest zjawiskiem społeczeństwa przesytu, choć jego historyczny rodowód wywodzi się z czasów skrajnego niedoboru. Współcześnie produkt ten krąży między klasami, pełniąc funkcję taniego wzmacniacza smaku dla mas lub rzemieślniczego luksusu dla elit. Najtrudniejsza krytyka kultury boczku płynie ze strony etyki zwierząt. Peter Singer zapytałby o bilans cierpienia, podczas gdy Tom Regan widziałby w świni podmiot życia. Marta Nussbaum pytałaby o to, co zwierzętom bezpowrotnie odbieramy. Konsumpcja staje się w tym układzie formą moralnego outsourcingu, czyli zlecaniem innym czynności, których sami nie chcielibyśmy oglądać. Boczek stał się symbolem oporu wobec zaleceń dietetyków oraz wszechobecnej moralizacji ciała. Część tego buntu była psychologicznie zrozumiała, stanowiąc reakcję na presję bycia idealnym w świecie traktującym nas jak zestawy danych. Niemniej ten opór jest tylko kolejną formą kapitalizmu kulturowego. Deklaracja "nie będą mi mówić, co mam jeść" brzmi jak manifest wolności, lecz często maskuje fakt, że nasze wybory dyktuje algorytm. Populizm polityczny karmi nas tezą, że elity kłamią, a lud posiada wrodzoną mądrość, co w sferze talerza przekłada się na przekonanie, iż apetyt wie lepiej od dietetyka. Tymczasem apetyt okazuje się fatalnym epidemiologiem, ignorującym długofalowe skutki zdrowotne. Zachowując rygor naukowy, musimy skierować ostrze krytyki również w stronę samych krytyków przemysłu mięsnego, którzy często grzeszą klasową ślepotą. Dla osób pracujących ponad siły, żyjących w permanentnym stresie, tania i intensywna żywność nie jest jedynie złym wyborem, lecz racjonalną strategią przetrwania. Krytyka fast foodu, pozbawiona zrozumienia dla tych strukturalnych ograniczeń, staje się jedynie formą moralnej wyższości. Boczek w swojej współczesnej odsłonie stał się symbolem wolności rozumianej jako kategoryczna odmowa zewnętrznej regulacji ciała. Gdy praca jest kontrolowana przez korporacyjne hierarchie, talerz pozostaje jedynym miejscem, gdzie można zademonstrować sprawczość. Można nie mieć wpływu na globalne rynki finansowe, ale można zamówić burgera z potrójnym bekonem, co stanowi małe zwycięstwo nad systemem. Talerz staje się urną wyborczą afektu, gdzie każdy kęs jest głosem oddanym przeciwko światu, który wydaje się coraz bardziej obcy. Historia boczku stanowi również fascynujący test dla algorytmicznego rozumienia kultury. Jeśli algorytm nie potrafi odróżnić poziomów znaczeniowych, będzie produkował jedynie banalne streszczenia. Analiza kultury wymaga od nas zrozumienia, że smak jest dany biologicznie, ale znaczenie tego smaku jest zawsze produktem skomplikowanych procesów społecznych. Boczek smakuje nam przez sól, tłuszcz i dym, lecz znaczy przez pryzmat klasy, reklamy oraz nostalgii za światem, który rzekomo był prostszy. Boczek przestaje być jedynie kawałkiem mięsa, stając się lustrem naszych najgłębszych aspiracji i lęków. Pytanie brzmi, czy w świecie wiecznej dostępności potrafimy jeszcze zdefiniować siebie poprzez to, czego świadomie odmawiamy. Być może prawdziwa wolność nie kryje się w nieograniczonym apetycie, lecz w umiejętności postawienia granicy tam, gdzie rynek widzi jedynie kolejną okazję do zysku.